Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski, witam serdecznie. Audycja, można powiedzieć, specjalna. Julia Dąbrowska jest naszym gościem.
Dzień dobry.
Julia i jej rodzice, Tomasz Dąbrowski.
Dzień dobry.
Monika Dąbrowska.
Dzień dobry.
A przyprowadził ich Ryszard Majdzik.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Dyrektorze i witam realizatora Tomasza.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Skawina. Bez polityki dzisiaj. Ryszard Majdzik, dlaczego Julia Dąbrowska? Dziewczyno, wygrałaś Nagrodę Publiczności ostatniej edycji Voice Kids. Duża sprawa.
Duża.
To wszystko?
No, bardzo się cieszę, bo jednak to, że nie przeszłam dalej przez bitwy, to nie znaczy, że jakoś się tak bardzo załamałam, bo była to super przygoda i się też bardzo cieszę, że właśnie wygrałam Nagrodę Publiczności i jestem bardzo wdzięczna.
Co czułaś?
Euforię, w sumie to tak najbardziej. No i byłam bardzo zaskoczona, że to ja akurat wygrałam.
Byłaś zaskoczona, czy jednak masz pojęcie o tym, jak jesteś wartościowa?
No, mam pojęcie, ale było to trochę zaskoczenie, że akurat z tylu osób, akurat ja wygrałam tą nagrodę.
Kiedy oglądamy w telewizji tego typu showy, to sobie myślimy, a jak to łatwo wyjść zaśpiewać. Ile lat musiałaś się do tego przygotowywać?
Ogólnie do Voice'a?
Czy nie do Voice'a. Jak długo śpiewasz?
6 lat, 7 lat, jakoś tak.
Czyli pół twojego życia.
Tak.
To jest przeżycie? Zgłosić się, pojechać tam?
Bardzo, to jest ogromny stres. Największy stres w moim życiu, ale super przygoda.
Ten stres, jak się objawia?
Trochę panika, ale dałam radę go opanować i myślę, że dobrze to wszystko wyszło.
W Radziszowie, skąd pochodzisz, wszyscy wiedzą?
Wszyscy, tak myślę.
Jesteś gwiazdą?
Nie nazwałabym się gwiazdą, ale myślę, że znają mnie na pewno.
Nauczyciele muszą ci się kłaniać i mówić dzień dobry.
Nie.
To jak to jest być gwiazdą?
Nie jestem gwiazdą, nie czuję się jak gwiazdą. Raczej czuję się jak taka zwykła dziewczyna, która może coś więcej osiągnęła, ale no jak to jest, no fajnie się tak czuć.
Zwykła dziewczyna z Radziszowa. Czy rzeczywiście jest taka zwykła? Pytam mamę, Monika Dąbrowska.
To znaczy, mnie się wydaje, że no taki skarbuś mój kochany. Bardzo fajnie jest widzieć Julię na scenach, jak osiąga sukcesy, jak się realizuje, jak spełnia swoje pasje, swoje marzenia.
Jest taka sama jak przed zwycięstwem, czy zmieniłaś?
Jest taka sama.
Tata, jest taka Tomasz sama. Dąbrowski.
Myślę, że Julia nie zmieniła się po tym występie w telewizji. Myślę, że realizuje się cały czas, bo wiem, że chodzi na zajęcia dalej. Nie ma jakiejś euforii w głowie, że była w telewizji, że wygrała plebiscyt. Normalnie zachowuje się.
Jest. Powiedziała Julia, że to było dla niej wielkie przeżycie, wielki stres. A dla państwa jako rodziców?
Oj, ogromny stres. Ogromne przeżycie. Zresztą chyba to było widać na wizji, jak przeżywaliśmy, będąc tam z Julią. No myślę, że właśnie największe przeżycie widząc dziecko na tak dużej scenie.
Tata?
Tak, dla mnie na pewno duży stres, bo to też było widać w telewizji. No duże przeżycie, że dziecko jest w takim miejscu, że tam z iluś tysięcy dzieci dostało się i że jest w TVP, w telewizji, jest. No w telewizji po prostu. No. Myślę, że bez pracy, którą włożyła w to te kilka lat, gdzie pracowała i pracowała pod okiem pani Katarzyny Szybisty, trenerki wokalnej, tyle lat. I bez wsparcia, choćby tutaj obecnego pana Ryszarda Majdzika, mecenasa kultury w Małopolsce chyba, to myślę, że ta cała ta zabawa to może by troszkę inaczej wyglądała.
Zaskoczył mnie pan, znam Ryszarda Majdzika od jakiegoś czasu. Wiele określeń mógłbym w stosunku do niego użyć, ale że mecenas kultury sam się zaśmiał. Ryszard Majdzik w takim razie.
Znaczy, ja się jestem dumny tutaj z rodziców przede wszystkim, ale tak samo z córki Julci, prawda, bo to jest dla mnie jako skawinianina i mieszkańca gminy Skawina, prawda, jest to zaszczyt, że mogłem poznać Julcię, mogłem posłuchać ją właśnie w telewizji. I jeszcze jak dostała nagrodę zgodę publiczności, to było coś wspaniałego. Bo to nie jest wtedy ustawione, to publiczność wybiera. I jest to naprawdę wielki sukces, wielkie uznanie dla Julci, dla rodziców i dla całej gminy Skawina. To jest właśnie to, że to jest to nakreślenie, takie uznanie tej gminy, prawda? Że w tej gminie, w naszej gminie Skawina są takie talenty jak Julcia.
Tata, mama wspomnieli o pracy. O tą pracę Julię zapytam za chwilę, bo najpierw, skoro mówimy o muzyce, to nie sposób, żebyśmy nie zagrali kawałka Julii. To będzie zapewne cover. Julia Dąbrowska wybiera. Co zagramy?
Anioł szepnij to w Sanach.
Sanach. No dobrze. I to gramy. To było wykonanie Julii Dąbrowskiej. Anioł szepniemy to. Oczywiście w oryginale Sanach. Julia, rodzice wspomniali, że to ogrom pracy twojej trenerki wokalnej. Jak często i ile czasu musisz poświęcić na pracę, żeby zajść w tym, co robisz, w tym, co kochasz zapewne, tam, gdzie jesteś?
Ja ćwiczę codziennie śpiewam, codziennie ta muzyka jest w moim życiu, ale takie zajęcia, no to 2 razy w tygodniu, raz, czasami więcej. Czasami trzeba się przygotować do jakichś koncertów, konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich. No to na pewno trzeba do tego się bardziej przygotować i chodzić na więcej lekcji. Ale tak myślę, że codziennie jednak ta muzyka jest.
Jak długo? Ile godzin dziennie? Minut?
Ile minut? No nie wiem.
Czy śpiewasz cały czas,
tak,
nawet na
tak.
lekcjach?
Oczywiście, zawsze.
Czyli jak idziesz do tablicy, to śpiewająco odpowiadasz?
Tak, zawsze.
Zawsze. To teraz do rodziców wrócę na chwilę. Mieć talent, dziecko z talentem ogromnym pewnie, to wyzwanie, to szczęście, czy może kłopot? Mama, Monika Dąbrowska.
Szczęście, duma. Nie da się tego tak określić.
Tata.
Wielka radość.
Duma, tak, przede wszystkim duma. Dużo, dużo pracy. Nie spodziewaliśmy się, że jak dostanie się do... No wiedzieliśmy, jakie jest logistyczne różne wyjazdy Julii na konkursy, na festiwale. No wiemy, jak to logistycznie wygląda. Na jeżdżenie do Warszawy to było już w ogóle takie coś większego dla nas. Nie spodziewaliśmy się, ale tym takim, taką wisienką na torcie jest to, że ona się dostała, zaśpiewała, wygrała plebiscyt publiczności. A co do pracy Julii, to faktycznie chodzi na te próby wokalne z panią Katarzyną Szybisty. Chodzi również na emisję głosu do pani Katarzyny Godzisz. Zaprosili Julię do szkoły prywatnej NVP w Krakowie, też muzycznej, gdzie kształci ruch sceniczny, wszystko tam. Julia pracuje jako 14-latka, też z kolegami z zespołu Tanto ze Skawiny, też tam chodzi z koleżankami i z kolegą. Jako takie właśnie młode osoby. I się realizują się. No, na razie Julia wypłynęła, zobaczymy, gdzie dopłynie.
To jeszcze dopytam rodziców, bo to wszystko, o czym pan i pani powiedzieli, to nie tylko przyjemność, nie tylko ciężka praca tej młodej damy, ale również pewnie wasze wyrzeczenia, Monika Dąbrowska.
Wszystko bym zrobiła dla swojej córki, dla swoich dzieci tak naprawdę, bo mam 3 córki, no ale...
Wszystko.
Wszystko.
Tomasz Dąbrowski?
Tak, wszystko. Dla wszystkich 3 córeczek.
Czyli to nie wyrzeczenie, tylko...
Przyjemność.
Przyjemność. To Julia, czujesz się, nie wiem, czy mogę to tak nazwać, ale spróbuję. Czujesz się gdzieś tam wybrana w tym wszystkim? Przez los?
No, na pewno trochę, tak. No, jest to ogromna szansa, że mogę się tak spełniać w tym wszystkim.
Gdzieś marzenia twoje sięgają?
Moje marzenie na ten moment to jest reprezentować Polskę na Eurowizji Junior albo na zwykłej. No, to jest takie największe moje marzenie.
To nie byłabyś pierwsza z Małopolski, bo Roxana Węgiel chyba jest z Krakowa.
No, chyba tak.
A jak na to wszystko patrzysz z tej perspektywy czasu? 7 lat, rodzice powiedzieli, ty powiedziałaś, śpiewasz cały czas, pewnie w głowie to już w ogóle nawet we śnie. Nie żałujesz tego czasu, że na przykład, nie wiem, nie bawiłaś się, nie chodziłaś z koleżankami, kolegami, tylko gdzieś w tym bardzo młodym wieku poświęciłaś się ciężkiej pracy?
Nie, nie żałuję tego, bo sama sobie to tak naprawdę wybrałam. Sama chcę to robić, sama do tego dążę. I ja też mam swój zespół właśnie Tanto, gdzie z moimi przyjaciółmi właśnie śpiewamy. I to są moi przyjaciele, z którymi tak mogę się wspólnie spełniać w tym wszystkim.
Powiedziałaś o przyjaciołach zespołu Tanto. Zazdroszczą ci?
Nie, bardzo mnie wspierają w tym wszystkim. Byli ze mną właśnie w Wojsie i wspierali mnie bardzo.
Czyli trochę ich nagroda twoja. Trochę ich jest ta nagroda twoja.
Tak. Jeżeli chodzi o wsparcie, to na pewno bardzo dużo mi dali.
Dobra, to co teraz zagramy?
Easy on me, Adele.
Adele, Easy on me. Trudny kawałek dla ciebie?
Bardzo go lubię.
Ale Adele się po bardzo trudno śpiewa, tak mi się przynajmniej wydaje.
Czy ja wiem? Ja też bardzo lubię Adele, jest moją inspiracją, więc bardzo szanuję ją.
Czy ja wiem, powiedziała Julia Dąbrowska. No to posłuchajcie państwo, jak śpiewa Adele. To było wykonanie kawałka Adele przez Julię Dąbrowską. To ja jeszcze tak się zastanawiam, bo Radziszów to nie jest duży ośrodek, wszędzie masz daleko. Ciężko się wybić z mniejszego ośrodka? Julia Dąbrowska.
Na pewno z takim wsparciem od wszystkich jest lepiej. Zwłaszcza od pana Ryszarda Majdzika. Czy ja myślę, że jest ciężko? No na pewno ogólnie w tej branży muzycznej jest ciężko się wybić. Ale jeżeli chcemy to robić i chcemy w to brnąć, no to myślę, że zajdziemy daleko.
Na przykład do Eurowizji Junior.
Eurowizji Junior.
To kiedy startujesz w eliminacjach?
Ja byłam ostatnio na eliminacjach do Szansy na Sukces i zobaczymy, co będzie, czy się dostanę. Mam nadzieję, że tak.
Kiedy poznam odpowiedź?
A myślę, że tak w przyszłym miesiącu, jakoś tak.
Czyli szybko. To znowu wywołałaś Ryszarda Majdzika, mecenasa kultury. To jest niesamowite. Nie znałem tej pana strony, panie Ryszard.
Nie, no nie, to troszkę przesadzają państwo i Julcia tak samo. Po prostu ja czuję się zawsze zobowiązany do tego, żeby, jeżeli jest talent, prawda, to trzeba pomóc.
To wbijesz pilkę. Co miasto, gmina, Skawina może zrobić dla, nie Julii Dąbrowskiej, bo ona najwięcej to zrobiła dla siebie, z rodzicami.
I dla mieszkańców też.
I dla mieszkańców też, no oczywiście, bo Borosławia, Radziszów, gminy Skawina, ale ona gdzieś tam swoje życie próbuje sama wygrać z pomocą oczywiście bliskich rodziców. Tak, bez rodziców by pewnie tego nie było. Ale co gmina Skawina, miasto Skawina może zrobić dla takich ludzi jak Julia? Próbujemy, panie Szarci, ciężkie pytanie.
Znaczy nie jest ciężkie. Ja w rodzicie też rozmawiałem na ten temat ostatnio z Norbertem Rzepisko, prawda, i mówiłem, że po prostu trzeba wspierać te talenty skawińskie. Nie tylko.
Fundować stypendia.
Właśnie, tu mówiliśmy o stypendiach tak samo, żeby po prostu pomóc finansowo, bo to co wiem, to rodzice jeździli za swoje pieniądze, prawda, czy do telewizji, czy gdziekolwiek, to za swoje pieniądze, czy noclegi. No niestety nikt kosztów nie zwraca, telewizja polska nie zwraca kosztów, więc tutaj musieli ponosić te koszty, no ale...
Będzie pan się domagał od burmistrza, żeby pomógł?
Znaczy nie domagać, ja myślę tak, że burmistrz jest na tyle rozsądny, że po prostu wysłuchał mnie i myślę, że będą te stypendia nie tylko dla Julci, przede wszystkim dla Julci, nie? Ale będą
dla
tak
zespołu
samo dla zespołu i tak samo dla innych, tak samo, którzy po prostu śpiewają, tak samo przeszą tą kulturę skawińską, prawda? I wyżej, nie tylko w Skawinie, ale tak samo i w województwie małopolskim, jak i w Polsce. I Julci przede wszystkim gratuluję, prawda? Bo to jest naprawdę, jeżeli tak się patrzy tutaj teraz, jak patrzę to z perspektywy i z boku, prawda, to już się naprawdę zyskała naprawdę super nagrodę, świetną, po prostu to się rzadko spotyka. Młoda dziewczynka, prawda, ze Skawiny, z Radziszowa konkretnie, z gminy Skawina, zdobywa plebiscyt publiczności. No to jest, naprawdę gratuluję, coś wspaniałego.
To było Wojskice.
I życzę dalszych sukcesów.
Wszystkim, nie tylko z Radziszowa, tak. Nie tylko z Kawiny, nie tylko z Małopolski, z całej Polski. Wszystkim życzymy jak najlepiej.
No i burmistrzowi, czy mam za słowo tak samo to, co powiedzieliśmy, że burmistrz jednak te stypendia będzie fundował.
Czyli obiecał wstępnie, jeżeli pan chce trzymać za słowo?
No, raczej tak.
Raczej tak. Tu polityka wkracza, bo Ryszard Majdzik ucieka od odpowiedzi. To ja zapytam Julię, zapytam rodziców jeszcze, bo wspominałaś o tym zespole Tanto. Czego wam najbardziej brakuje? Czego byście potrzebowali jako zespół? Czy nie ma na to odpowiedzi? Czy macie wszystko, co potrzeba?
Ja myślę, że trzeba nas wszystkich spytać, nie tylko mnie.
Ale dziś siedzisz ty tu naprzeciwko mnie, więc muszę zapytać ciebie. Czego potrzeba? Sali?
Tak, ja myślę, że na razie...
Czyli nie macie gdzie występować?
Tak, ja myślę, że jest nas naprawdę dużo, bo nie tylko jest tanto, jest też mini tanto, w którym też kiedyś byłam. Są też inne zespoły, w których dzieci jest o wiele więcej niż u nas, więc myślę, że taka większa sala by była bardzo, bardzo, bardzo potrzebna.
I wszyscy jesteście z Radziszowa, z okolic Radziszowa?
Tak, wszyscy jesteśmy z okolic właśnie.
Nieprawdopodobne, że taka społeczność niewielka potraficie mieć kilka zespołów. To jest coś niebywałego.
No.
Dobra, to Ryszard Majdzik mówi.
Znaczy, w ogóle Radziszów jest uzdolniony, prawda? To jest taka diaspora ludzi, zbiorowisko, że faktycznie jeszcze szczególnie mają dwór dzieduszyckich, prawda? Gdzie mogą tak samo robić koncerty, prawda? I na pewno takie koncerty są. Jest Towarzyszenie Radziszowskie i wiem, że Julcia tam też była zaproszona i śpiewała. Także tutaj ta kultura się szerzy, ta kultura jest w Radziszowie i to zresztą widać, bo Julcia jest tego przykładem, prawda? I zespół. Także tutaj Julcia jest bardzo skromna, prawda? Podkreślaj, to mi się właśnie podoba, że nie to, co powiedział tata i mamusia, że Julcia jest po prostu taka, jaka była, po prostu nie uderzyła jakaś tam woda sodowa do głowy, tylko jest taką zwykłą dziewczynką, która ładnie śpiewa, bardzo ładnie, a jeszcze chce zdobywać i reprezentować Polskę na Eurowizji Junior, więc tego życzę Julci, tego życzę rodzicom. No i myślę, że mieszkańcy
wszystkim
gminy tak samo tego życzą.
Tomasz Dąbrowski.
Ja myślę, że ta grupa, która tam powstała i tanto, mini tanto, wszystkie zespoły tam, gdzie Julia była, teraz jest w tym większym tanto, ze starszymi koleżankami śpiewa i z rówieśnikami. To ja myślę, że to powstało przy Centrum Kultury i Sportu, którym jakby zarządza Tomasz Stawowy. Bardzo wspiera te zespoły. Ale te wszystkie perełki, które są, które śpiewają na różnych koncertach, na różnych imprezach, no to jednak pani Katarzyna Szybisty, która jest trenerem wokalnym, to ona jakby tą selekcję, te próby, ćwiczenia, rehabilitację głosu jak trzeba, no cuda. No ona jakby stworzyła te zespoły i to ona jest tą matką chrzestną.
Wyłapuje te talenty.
Ona jest tą matką chrzestną tego wokalnej drużyny.
Z Radziszowa. Będziemy powoli kończyć. Julia, który utwór zagramy jako trzeci, ostatni dzisiaj? Twoje wykonanie, czyli utwór?
To jest bardzo trudny tytuł. Od Billie Eilish, I Don't Wanna Be You Anymore.
Billie Eilish, coś pięknego. Moim i Państwa gościem, zanim Billie Eilish wykonają Julii właśnie, byli Julia Dąbrowska, zwyciężyni Nagrody Publiczności ostatniej edycji Voice Kids. Dziękuję.
Dziękuję.
Wspaniała młoda dziewczyna z Radziszowa i jej rodzice Monika Dąbrowska.
Dziękuję.
Tomasz Dąbrowski.
Dziękuję.
I człowiek, który dzisiaj okazało się, czego nie wiedziałem, przez par całe życie okazał się mecenasem kultury, Ryszard Majdzik.
Dziękuję panu redaktorowi, dziękuję państwu, dziękuję realizatorowi dzisiejszego programu, Tomaszowi, bo zawsze nam towarzyszy i bardzo pięknie to później ta realizacja jest
zawsze
tak zrobiona, że naprawdę świetny program. Także Tomku gratuluję.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Skawina. Kończymy w wykonaniu Julii Dąbrowskiej utworem Billie Eilish. Wojciech Jakubowski, do usłyszenia za chwilę. Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski, witam ponownie. Będzie o zdrowiu. Nawet 25 tysięcy osób rocznie w Polsce bierze udział w badaniach klinicznych. Ale wielu Polaków wciąż niewiele o nich wie. Osoby, które przynajmniej raz wzięły w nich udział, zyskują jeszcze więcej zaufania. Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Badań Klinicznych i właśnie o nich Katarzyna Pelc rozmawiała z dr Małgorzatą Geriatowicz-Osmańską, dyrektor regionalną Pratia Polska, członkinią Stowarzyszenia na rzecz dobrej praktyki badań klinicznych w Polsce.
Badania kliniczne to są badania naukowe z udziałem pacjentów chorych na określoną jednostkę chorobową, które prowadzone są po to, żeby potwierdzić skuteczność i bezpieczeństwo nowych terapii, nowych leków, nowych wyrobów medycznych. Każdy nowy lek, zanim zostanie wprowadzony do szerokiego użycia, musi zostać sprawdzony pod kątem tego, czy jest równie skuteczny jak dotychczasowa, standardowa terapia i czy jest równie bezpieczny. Bez przeprowadzenia badań klinicznych, klinicznych nie mielibyśmy możliwości tego potwierdzić i po to właśnie je prowadzimy.
Jak przebiega badanie kliniczne?
No, dla pacjenta zaczyna się to w momencie kwalifikacji, sprawdzenia kryteriów włączenia, czy pacjent jest na odpowiednim stadium choroby wymaganym w protokole badania klinicznego, który jest tą taką wskazówką. Pierwszym momentem jest podpisanie świadomej zgody przez pacjenta. To jest wielostronicowy dokument, który dokładnie wyjaśnia, co się będzie działo podczas całego udziału pacjenta w badaniu, jakie są pacjenta prawa, jakie też są jego obowiązki, bo pacjent, biorąc udział w badaniu klinicznym, podejmuje się tego, że będzie zjawiał się na wizytach, stosował się do zaleceń lekarza i stosował się do całego schematu udziału w badaniu. Ale z drugiej strony pacjent w świadomej zgodzie dowiaduje się też, że może w każdej chwili zrezygnować z udziału w badaniu klinicznym, jeżeli tylko czuje, że...
Bez konsekwencji?
No oczywiście, że bez konsekwencji. Mm-hmm. No może tylko takich, że gdyby odnosił korzyść, to przestanie ją odnosić, ale zwykle...
Bo podejrzewam, że niektóre osoby podświadomie boją się, że mogą być jakieś konsekwencje, a to przecież zdrowie czy życie.
Nie, absolutnie. Jeżeli tylko pacjent czuje, że nie przynosi mu udział w badaniu korzyści, wspólnie z lekarzem podejmują decyzję o wycofaniu zgody z badania i w bezpieczny sposób się to dzieje. Oczywiście czasem trzeba tam jakieś zmniejszać dawki leku stopniowo, natomiast oczywiście, że pacjent w każdej chwili może zrezygnować, natomiast muszę powiedzieć, że dzieje się zazwyczaj odwrotnie, że jak badanie się kończy, pacjenci wtedy proszą, żeby zachować ich dane i jeżeli tylko będziemy coś mieli dla nich też możliwość udziału w kolejnym badaniu, to wtedy chętnie wezmą w nim udział, bo cenią sobie nie tylko ten dostęp do innowacyjnych terapii, ale jest coś więcej jeszcze, bo my dbając o bezpieczeństwo pacjenta, bardzo dokładnie monitorujemy jego stan zdrowia. I też na koszt badania klinicznego odbywają się dodatkowe konsultacje, dodatkowe jakieś pogłębione diagnozy. Jeżeli tylko mamy jakiekolwiek wątpliwości, to pacjenta diagnozujemy. I muszę powiedzieć, że zdarzyło się wielokrotnie, że mając takie wątpliwości, pogłębiając diagnostykę, wykryliśmy na bardzo wczesnym etapie jakieś schorzenie, które wprawdzie wykluczyło pacjenta z udziału w tym konkretnym badaniu klinicznym.
Ale mogło czasem. Tak, mógł się leczyć właśnie na to, wykryte schorzenie.
Więc pacjenci cenią to sobie, że jednak mają taki ułatwiony dostęp do opieki medycznej, nie tylko w tym głównym schorzeniu, ale i w ogóle czują się bezpieczniej.
Jakie są etapy tego badania klinicznego?
Dla konkretnego pacjenta etapy wyznaczane są kalendarzem wizyt w konkretnym protokole badania klinicznego. Jest ten etap takiego screeningu tak zwanego, czyli sprawdzania wszystkich kryteriów, żeby potwierdzić, że pacjent rzeczywiście udział w badaniu może wziąć. Następnie jest taki długi etap tego właściwego badania, czyli od podania pierwszej dawki leku do podania ostatniej dawki leku, który może trwać kilka tygodni, a może trwać kilka lat. Następnie często jest tak zwany okres follow-upu, czyli po podaniu ostatniej dawki leku pacjent pozostaje jeszcze w obserwacji po to, żeby zobaczyć jakieś ewentualnie odległe efekty, zobaczyć, czy bezpiecznie wypłukał się lek i jak teraz pacjent się ma. To jest ten okres follow-upu. Natomiast mówiąc o etapach badań klinicznych w ogóle z punktu widzenia leku, mówimy o tych badaniach przedklinicznych, które odbywają się w laboratorium, kiedy jeszcze nic nie wiemy tak naprawdę o danej cząsteczce. Później badania laboratoryjne i wreszcie badania, te właściwe badania kliniczne, pierwsza, druga, trzecia, czwarta faza. Pierwsza zazwyczaj na bardzo małej grupie, często zdrowych ochotnikach, ale w przypadku leków onkologicznych na małej grupie bardzo wyselekcjonowanych chorych z danym nowotworem. Drugi etap, kiedy mamy już większą grupę i szukamy wtedy odpowiedniej dawki i patrzymy bardziej pod kątem bezpieczeństwa pacjenta. Wreszcie trzecia faza, ta taka najdłuższa, kiedy tysiące pacjentów obserwujemy pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa zdarzeń niepożądanych interakcji lekowych. I potem po fazie rejestracji leku, czwarta faza badań klinicznych polega już na takiej obserwacji leku po wprowadzeniu go do szerszej populacji pacjentów już na rynek, do pacjentów, którzy dostają ten lek.
A czy któryś z tych etapów jest bardziej niebezpieczny dla pacjenta?
Z pewnością pierwsza faza, to jest ta faza zdrowych ochotników lub bardzo wyselekcjonowanej grupy chorych. Ta faza prowadzona jest zdecydowanie w warunkach szpitalnych. W Polsce jeden z ośrodków Pratii, ośrodek warszawski, MTZ by Pratia, jest takim właśnie ośrodkiem, bardzo zresztą znanym od wielu lat w świecie, w którym prowadzimy te badania, kiedy po raz pierwszy ludziom podawany jest dany lek. No to jest w bardzo ściśle kontrolowanych warunkach i to służy zdobyciu takich pierwszych danych, które potem posłużą do dalszych faz. W Krakowie prowadzimy pojedyncze pierwsze fazy w badaniach onkologicznych, ale większość badań, które prowadzimy, to jest druga lub trzecia faza, bo my też trochę wychodzimy z założenia, że naszą misją jest jednak zwiększyć dostęp pacjentów do nowoczesnych terapii szerszy, więc my, no, korzystając już z naszej renomy, staramy się znajdować takie badania, gdzie już dużo wiemy o leku i które rzeczywiście mamy poczucie, że przyniosą korzyść naszym pacjentom.
Rozwijała Pani ośrodek badań hemato-onkologicznych w Krakowie.
Tak. Ośrodek krakowski ma już 30-letnią tradycję. Ja dołączyłam do niego dawno temu, 17 lat temu, kiedy był renomowanym ośrodkiem w badaniach nieonkologicznych. Wspaniale rozwijały się tam badania reumatologiczne, neurologiczne. Wszystkie choroby przewlekłe są takim wdzięcznym tematem dla badań klinicznych, bo pacjenci leczą się długo i ich jakość życia...
Bezskutecznie, to można powiedzieć, prawda?
W przewlekłych chorobach, tak, no bo na tym polega przewlekłość chorób, że możemy poprawiać jakość leczenia. Natomiast z czasem, przyglądając się i organizując pracę tego ośrodka, pomyślałam sobie, że tak wykwalifikowany personel, tak dobre warunki i taka renoma może pozwolić na to, żebyśmy zrobili ten jeszcze krok więcej i dali też szansę pacjentom onkologicznym czy hemato-onkologicznym, żeby uzyskali lepszy dostęp. I tutaj współpracując z hemato-onkologami krakowskimi, z zespołem pana profesora Wojciecha Jurczaka, podjęliśmy się tego, żeby w trybie ambulatoryjnym jeszcze wtedy prowadzić takie badania, no bo nie wszystkie terapie hemato-onkologiczne muszą być prowadzone w szpitalu. Zaczynaliśmy od takich terapii, które nie wymagały w zasadzie żadnej bardzo skomplikowanej infrastruktury i tak od właściwie tych 10-15 już lat może powoli rozwijaliśmy i w tym momencie w zasadzie więcej niż połowa badań klinicznych, które są prowadzone w Krakowie, to badania właśnie hemato-onkologiczne czy też onkologiczne.
Których nowotworów dotyczą?
Dotyczą nowotworów układu chłonnego, chłoniaków, przewlekłych białaczek, ale też i tak zwanych guzów litych, czyli nowotworów takich stricte onkologicznych, czyli rak piersi, rak pęcherza moczowego, rak płuca, czerniak. Takie wskazania też są przedmiotem badań klinicznych prowadzonych w ośrodku krakowskim, który zresztą przeniósł się kilka miesięcy temu do świeżo oddanego nowego budynku na krakowskim Zabłociu i tu już mamy szpital jednego dnia, mamy salę infuzji pod nadzorem lekarzy dyżurnych. Tutaj już możemy tę terapię szerzej i wygodniej dla naszych pacjentów prowadzić.
I w bardzo ładnych wnętrzach, wiem, bo byłam na otwarciu.
Tak. O to też się postaraliśmy, bo to jest ogromnie ważne, żeby pacjenci czuli się komfortowo, ale też, żeby personel, który z nami pracuje, naprawdę drogocenny, wyszkolony, wykształcony, czuł też się dobrze i mógł wygodnie pracować.
A ile osób w Polsce, w Małopolsce, w Krakowie korzysta z badań klinicznych?
Badania kliniczne oczywiście nie są dla wszystkich, bo wiele osób jest leczonych standardowo z sukcesem, natomiast szuka możliwości udziału w badaniu klinicznym tylko wtedy, kiedy standardowa terapia nie przynosi efektu. W naszym ośrodku my przeprowadzamy około 8-10 tysięcy wizyt w badaniach klinicznych rocznie, mając pod opieką około 1000-1200 pacjentów w danym czasie. Prowadzimy jednocześnie 100 projektów badawczych, więc ten dostęp jest szeroki. Zresztą w Krakowie istnieje kilka jeszcze innych całkiem znanych i długo działających ośrodków badań klinicznych. Więc jest to, myślę, że każdy z Państwa zna co najmniej jedną osobę, która brała udział w badaniach klinicznych albo będzie brała udział w przyszłości. To jest 1%.
No właśnie, a kto może i jaką drogą może dostać się do badań klinicznych?
Tutaj powiem, że w onkologii my jednak mimo wszystko informujemy szeroko przede wszystkim lekarzy o możliwości włączenia pacjentów do badań klinicznych prowadzonych w naszym ośrodku, bo tacy pacjenci jednak wymagają głębszej diagnostyki i lekarze powinni mieć możliwość zaproponowania im tego. Aczkolwiek oczywiście mamy stronę internetową, mamy kampanie informacyjne, współpracujemy też na przykład z Fundacją Pokonaj Chłoniaka, czy teraz rozpoczynamy rozmowy z Fundacją Rock'n'Roll, z takimi znanymi stowarzyszeniami, organizacjami pacjenckimi, po to, żeby też informować ich szeroko o tym, że jeżeli nie mają możliwości znalezienia odpowiedniej dla siebie terapii, to mogą zgłosić się do nas na kwalifikacje, na bezpłatne konsultacje pod kątem udziału w badaniach klinicznych, bo to myślę, że jest ważne, warto powiedzieć, zwłaszcza, że mamy do czynienia od czasu do czasu z jakimiś aferami, które trochę psują wizerunek badań klinicznych. Udział w badaniu klinicznym jest bezpłatny dla pacjenta.
Uczestnictwo w badaniach klinicznych jest dla pacjenta bezpłatne, a czy pacjenci mogą zarabiać na uczestnictwie w badaniach klinicznych?
W polskim prawodawstwie jedynie uczestnicy pierwszej fazy, zdrowi ochotnicy uzyskują rekompensatę za udział w badaniu klinicznym. Tu ustawodawca wchodzi z założenia, że oni z pewnością nie odnoszą żadnych korzyści i to jest działanie altruistyczne, gdyby nie było wynagradzane, bo rzeczywiście ich udział służy wyłącznie uzyskaniu danych naukowych. I w Polsce tak, rzeczywiście i MTZ szeroko dosyć takich zdrowych ochotników przyjmuje i wynagradza. Mhm. Oczywiście z funduszy producenta leku.
Opłaca się uczestniczyć właśnie w tej fazie badań klinicznych?
Chyba kilka dni temu gdzieś wpadło mi w sieci ogłoszenie MTZ-u. To są czasem nawet wysokie kwoty od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, bo mówimy tutaj o sytuacji, kiedy zdrowy ochotnik przychodzi i spędza kilka dni w kontrolowanych warunkach, takich, no powiedziałabym, w reżimie bardzo mocno szpitalnym. Kontrolowane jest, co je, co wydala, no po to, żeby nie było tutaj żadnych zafałszowań. I to naprawdę jest ciężka praca, która jest wynagradzana.
Kto zazwyczaj się zgłasza? Młodzi czy starsi ludzie?
To zależy. To ogłoszenie, które ostatnio widziałam, to było od 28 do 50 lat, ale często to są studenci, rzadko to są kobiety, bo no, ze względów reprodukcyjnych i ze względu na bezpieczeństwo jednak to są, to są te first in human, czyli no nie wiemy.
Tak. To zapytam jeszcze, dlaczego warto pracować w badaniach klinicznych?
Pracować. A ja jeszcze bym chciała powiedzieć, dlaczego warto brać udział w badaniach klinicznych tych nieopłacanych. Tak jak już powiedziałam, można zyskać dostęp do nowoczesnych terapii, ale można również, to jest altruistyczny element, no przyczynić się do postępu medycyny, do odkrycia nowych leków i muszę powiedzieć, że w przypadku zwłaszcza chorób dziedzicznych, to naprawdę jest bardzo mocna motywacja, bo pacjenci mówią, mnie to pomoże, ale to pomoże też moim dzieciom i moim wnukom. Rzeczywiście udział w badaniu klinicznym przyczynia się do postępu w medycynie. Ale są też te powody, o których rozmawiałyśmy wcześniej. Własna korzyść terapeutyczna, własna poprawa stanu zdrowia, często przedłużenie życia w przypadku terapii onkologicznych, jak też i no jednak lepsza opieka medyczna, dostęp do własnego lekarza, możliwość też takiego poruszania się po systemie. W każdym badaniu klinicznym jest koordynator też, który wspiera lekarza, ale też i pacjenta w przejściu przez cały ten proces, umawia pacjenta na wizyty, często na jakieś dodatkowe diagnostyczne wydarzenia, więc myślę, że ci pacjenci naprawdę czują się dobrze.
A czym ryzykuje pacjent uczestnicząc w badaniach klinicznych?
Oczywiście jakieś ryzyko zawsze istnieje, natomiast jest ono niewielkie ze względu na to, że bardzo ściśle monitorujemy stan zdrowia pacjenta. Pacjent może, tak jak i w przypadku zażywania leków zarejestrowanych, mieć zdarzenia niepożądane, które my jednak bardzo szybko wychwytujemy i im zapobiegamy. Jeżeli trzeba, to je leczymy, jeżeli trzeba, minimalizujemy. Muszę powiedzieć, że oprócz tego ścisłego nadzoru zespołu całego lekarskiego i pielęgniarskiego, to dane medyczne pacjentów, oczywiście zanonimizowane, wprowadzane są do systemów elektronicznych, które też wychwytują pewne trendy i potrafią zwrócić nam uwagę, żeby danego pacjenta jeszcze dodatkowo zbadać pod kątem jakichś schorzeń, bo z całego układu danych, które są na jego temat zgromadzone, wynika, że jeszcze coś tam należałoby dobadać. Więc myślę, że ryzyko tych pacjentów naprawdę nie jest duże, a korzyści naprawdę wielkie.
O badaniach klinicznych rozmawiałam dziś z panią dr Małgorzatą Gerjatowicz-Osmańską, dyrektor regionalną Pratii Polska, członkinią Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce. Bardzo dziękuję pani doktor.
Dziękuję bardzo.
20 maja to dzień, który uważa się za datę pierwszego badania klinicznego, które w 1747 roku przeprowadził James Lind. Badanie dotyczyło szkorbutu. Audycję tu Małopolska kończymy utworem Ellie Fitzgerald, Misty. w wykonaniu Julii Dąbrowskiej z Radziszowa, która jest laureatką Nagrody Publiczności Voice Kids Polska i była naszym gościem w pierwszej części audycji. Bardzo dziękuję za tą godzinę z Radiem Kraków. Wojciech Jakubowski, dobrej soboty, spokojnej niedzieli. Do usłyszenia.